Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Marta Madaj przed mikrofonem. Dziś w naszym poradniku medycznym będziemy rozmawiali o cukrzycy, ponieważ w tym tygodniu, 14 listopada, obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. To choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. W Polsce na cukrzycę chorują prawie 3 miliony osób. Dotyczy to oczywiście przypadków zdiagnozowanych, a wiele osób żyje nie mając świadomości choroby. Wyróżniamy różne typy cukrzycy. Na niektóre nie mamy wpływu. Za to inne pojawiają się po wielu latach zaniedbań, mówi Marek Kochajkiewicz, dietetyk kliniczny.
Cukrzyca jest zespołem chorób. To nie jest tylko jedna choroba, to jest zespół chorób, który charakteryzuje się podwyższonym poziomem cukru we krwi. I jeżeli mówię o zespole chorób, to musimy rozróżnić na różne typy cukrzycy. Na pewne typy nie mamy wpływu, na pewne zapracowujemy latami poprzez złą dietę, niską aktywność fizyczną, ale również wchodzą pod czynniki genetyczne. Czyli tak naprawdę cukrzyca typu pierwszego jest chorobą autoimmunologiczną, na którą nie mamy wpływu. Najczęściej dotyka ona osoby młode, rzadziej dorosłych, a charakteryzuje się tym, że nasz organizm czy nasza tłuszczka nie wydziela insuliny. Sposobem leczenia, jedynym sposobem leczenia tego rodzaju cukrzycy jest insulinoterapia, czyli przyjmowanie insuliny z zewnątrz do końca życia. Kolejnym typem cukrzycy jest cukrzyca typu drugiego i ona jest najczęściej spotkanym rodzajem cukrzycy. Najczęściej jest rozpoznawana u osób starszych, które mają nadwagę bądź są otyłe, ale tak naprawdę teraz coraz częściej diagnozujemy ten rodzaj cukrzycy już u osób młodszych, które mają 30-40 lat. Trzeba też powiedzieć właśnie, że BMI, czyli wskaźnik gęstości masy ciała powyżej 30 kg na metr kwadratowy, zwiększa aż 11-krotnie szansę na zachorowanie na ten rodzaj cukrzycy. Ten rodzaj wiele lat nie daje żadnych objawów. Takie podstawowe, delikatne objawy to jest podwyższony cukier we krwi, nie do takiego poziomu, który jest w stanie nam pokazać czy wykazać zachorowanie na cukrzycę, ale delikatnie podwyższone, wieloletnie podwyższenie cukru we krwi. To się nazywa insulinooporność tkanki obwodowej na działanie insuliny. Pierwszym sygnałem to jest zmęczenie. Czujemy się zmęczeni, ospali, troszkę więcej pijemy, troszkę może więcej oddajemy moczu. I to są już takie pierwsze sygnały mówiące nam, że w naszym organizmie coś się dzieje nie tak. W takim momencie powinniście Państwo udać się na podstawowe badanie stężenia glukozy nadczo, które pokaże, czy mamy już stan przedcukrzycowy, czy już można u nas tak naprawdę zdiagnozować cukrzycę typu drugiego. Pozostałe rodzaje cukrzycy, które nas dotykają, na które chorujemy, to jest cukrzyca w ciąży, czyli u kobiet będących w ciąży, oraz cukrzyca monogenowa, która jest odpowiedzialna za pewne polimorfizmy, czyli zmiany genetyczne, na które również nie mamy wpływu.
Nieleczona cukrzyca może powodować powikłania. Jakie to są powikłania?
Tak, ona powoduje powikłania i one są związane z zbyt dużym stężeniem glukozy we krwi, która powoduje szereg procesów metabolicznych w tkankach i tak naprawdę możemy je dzielić na te wczesne i późne powikłania. Pod kątem tych wczesnych powikłań, no to takim objawem to właśnie będzie insulinooporność, czyli spożywając cukry proste, węglowodany, nasz organizm nie jest w stanie sobie poradzić z nadwyżką tych węglowodanów, przez co zaczyna odkładać tą glukozę zmetabolizowaną w tkankę tłuszczową, czyli tak naprawdę zaczynamy tyć. Późniejsze powikłania będą związane z niewydolnością szeregu narządów i to może być na przykład nefropatia, czyli niewydolność nerek. To może być retinopatia, czyli choroba oczu, która będzie się objawiać jaskrą i zaćmą. To też będzie neuropatia, czyli tak naprawdę zniszczenie nerwów, które będzie się wiązać z parestezjami, z nieczuciem na przykład dolnych kończyn. To może powodować chorobę cukrzycową, czyli znowu późniejsze powikłanie neuropatii, ale również szereg tak naprawdę angiopatii, które jest związane ze zniszczeniem śródbłąka naczyń krwionośnych. To będą mikroangiopatie i makroangiopatie, czyli to będą te najmniejsze tak naprawdę naczynia krwionośne w naszym organizmie, czyli włośniczki, ale również te duże tętnice, które zaopatrują nasz organizm w krew i w tlen.
Czy nasza dieta jest ważnym elementem leczenia cukrzycy?
Tak, właśnie jeżeli będziemy rozmawiać o cukrzycy typu drugiego, to dieta jest tak naprawdę jedną z podstaw prewencji, ale również leczenia tego rodzaju cukrzycy. Dlatego pod moim kątem dietetycznym tak ważne jest uświadamianie ludzi o tym, że dieta, każdy z nas jest na diecie. Tak naprawdę dieta charakteryzuje sposób naszego odżywiania i trzeba przyłożyć dużą uwagę do tego, co jemy, ponieważ zbyt długi okres czasu, kiedy jemy to, co popadnie, jemy wysoko przetworzone produkty, nie spożywamy odpowiedniej ilości warzyw, owoców, nie jemy odpowiedniego rodzaju tłuszczu, czyli spożywamy zbyt dużo tłuszczu nasyconego zwierzęcego, może w perspektywie iluś lat spowodować zachorowanie na cukrzycę. Tak naprawdę powinniśmy całkowicie zmienić nasze podejście do odżywiania, do tego, co spożywamy w ciągu każdego dnia. Dla osób, które już mają problemy z insulinoopornością bądź z cukrzycą, warto byłoby wdrożyć na przykład dietę, która zgodnie z badaniami wpływa na zmniejszenie cukru we krwi. Czyli to jest dieta śródziemnomorska, która charakteryzuje się zwiększonym ilością spożycia oliwek, spożycia również warzyw i owoców. Powinniśmy tak naprawdę codziennie spożywać produkty pełnoziarniste, czyli wybieramy te produkty zbożowe, które zawierają okrywę nasienną, ponieważ tam się znajdują minerały i witaminy, ale również błonnik, który jest bardzo potrzebny po to, aby spowolnić wchłanianie cukru spożytego z pożywienia. W tej diecie również tak naprawdę powinny znaleźć owoce morza i ryby, szczególnie tłuste ryby morskie, które zawierają kwasy omega-3 działające przeciwzapalnie. Również powinniśmy co jakiś czas mięso zamieniać na nasiona roślin strączkowych, które zawierają również witaminy, minerały, ale również błonnik pokarmowy. Jeżeli chodzi o modyfikację codziennego żywienia, to osoby chorujące na cukrzycę powinny ograniczyć spożycie węglowodanów łatwo przyswajalnych, czyli to są wszystkie produkty wysoko przetworzone. Te węglowodany łatwo przyswajalne powinny zamienić na węglowodany złożone, które charakteryzują się tym, że są to pełnoziarniste produkty zbożowe, które zawierają błonnik pokarmowy spowalniający wchłanianie glukozy do krwi, ale również tak naprawdę powinny ograniczyć spożycie owoców. Lepiej byłoby, żebyście Państwo wybierali owoce jagodowe, które mają mniejszy indeks glikemiczny oraz zawierają polifenole, które wpływają bardzo dobrze na nasze ciało. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca u osób, które nie są w stanie tak naprawdę poradzić sobie z tej słodkiej herbaty, słodkiej kawy, stosowanie słodzików, czyli substancji słodzących, które nie zawierają kalorii. Jednym z takich słodzików, który jest szczególnie zalecany dla osób z cukrzycą, jest stevia. Stevia, ponieważ zawiera prebiotyki, czyli naturalne substancje odżywiające nasze bakterie bytujące w jelitach, ale również stevia, która będzie tak naprawdę zwiększała odpowiedź insulinową organizmu na posiłek węglowodanowy. Powinniście Państwo ograniczyć tłuszcz nasycony, a zwiększyć spożycie tłuszczy jednonienasyconych i wielonienasyconych. Również ograniczeniu powinna podlegać sól. Zgodnie z zaleceniami powinniśmy spożywać dziennie 5 gram soli. Badania pokazują, że Polacy spożywają około 12 do 18 gram soli dziennie. To u osób sodowrażliwych, mniej więcej połowa populacji jest sodowrażliwa, będzie zwiększała ciśnienie krwi, czyli kolejny czynnik przewlekły nadciśnienia w niższej krwi. Tak naprawdę suplementacja u osób chorych na cukrzycę nie jest wskazana. Jedyną witaminą, którą powinniśmy wszyscy suplementować, ale również chorzy na cukrzycę, jest witamina D3, która tak naprawdę uwrażliwia znowu tkankę obwodową na działanie insuliny. Nie zaleca się spożywania alkoholu, ponieważ alkohol działa hipoglikemizująco, czyli obniżająco cukier we krwi. A musicie Państwo wiedzieć o tym, że metabolizm alkoholu jest związany z tym, że on ma priorytet, czyli ten organizm będzie na początku spalał kalorie z alkoholu etylowego, a pozostałe kalorie, które spożyjecie Państwo do alkoholu, odłoży na boczny tor, co może spowodować znowu tak naprawdę przybieranie na wadze. Powinniście Państwo pić wodę średnio zmineralizowaną, która zawiera większą zawartość magnezu i wapnia. Znowu badania pokazują, że spożywamy zbyt małe ilości wapnia i magnezu. Powinniście tak naprawdę ograniczyć wszystkie soki, napoje słodzone cukrem. możecie je zastąpić napojami, które są słodzone słodzikami. I jednym z takich jeszcze rozwiązań u osób z zespołem metabolicznym i z cukrzycą, które ja stosuję w dietoterapii, jest tak naprawdę zwiększenie postu nocnego. Czyli zalecam pacjentom spożycie wcześniejsze kolacji, a tak naprawdę opóźnienie śniadania. I teraz najnowsze badania, które wychodzą, pokazują, że ten przedłużony post nocny jest związany z zmniejszeniem cholesterolu we krwi, z uwrażliwieniem tkanki na działanie insuliny, czyli też poprawą tak naprawdę glikemii.
Czy oprócz diety ważna jest również aktywność fizyczna?
Tak, aktywność fizyczna jest bardzo ważna. To ona pozwala uwrażliwić tą tkankę na działanie insuliny. To aktywność fizyczna jest w stanie nam pomóc, żeby przyswojone cukry, węglowodany, składniki pokarmowe zostały odpowiednio zmetabolizowane, a nie odłożone w tkankę tłuszczową. Dlatego takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia od 4 roku życia aż do śmierci jest to, abyśmy codziennie tak naprawdę w perspektywie całego tygodnia poruszali się, czyli spacerowali minimum 150 minut, ale żeby tak naprawdę czerpać z tego korzyści zdrowotne, powinniśmy zwiększyć ilość spacerów do 300 minut tygodniowo. Również Światowa Organizacja Zdrowia zaleca trening oporowy 2 razy w tygodniu, który będzie charakteryzował się tym, że będziemy wykonywać ćwiczenia, w których nasze mięśnie będą musiały tak naprawdę pracować. To będzie trening na siłowni, to będą takie klasyczne pompki w domu. Każdy z tych treningów musi znaleźć się w naszym codziennym dniu.
Co jeszcze ma wpływ na nasze lepsze samopoczucie i mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę?
Takim czynnikiem, który predysponuje nas do zachorowania na cukrzycę, będzie praca zmianowa. Osoby, które pracują w ciągu nocy, tak naprawdę mają większą szansę zachorowania na cukrzycę, ponieważ w nocy organizm powinien odpoczywać, regenerować się, a my w tym czasie też bardzo często jemy, przez co nasz organizm nie jest do tego przyzwyczajony. Jest to związane tak naprawdę z całym cyklem dobowym naszego ciała, wydzielaniem różnych hormonów, które na wieczór, w ciągu nocy wspomagają nasze zaśnięcie, przez to spowalniają cały metabolizm. I osoby, które będą tak naprawdę w nocy pracować, jeść w nocy, no to ta energia nie będzie odpowiednio zużyta, przez to może odłożyć się w tkankę tłuszczową.
Może na koniec poda Pan jakiś przepis na potrawę właśnie skierowaną dla osób, które zmagają się z cukrzycą lub chcą zadbać o swoje zdrowie?
Oczywiście. Będę Państwa namawiał tak naprawdę na spożycie nasion roślin strączkowych, warzyw oraz przypraw, które działają przeciwzapalnie. Chciałbym tak naprawdę, żebyście spożywali codziennie przynajmniej 3 albo 4 porcje warzyw. Dobrze byłoby, gdyby raz na 2 dni spożyć nasiona roślin strączkowych oraz tak naprawdę nie bać się przypraw. To one zawierają najwięcej składników, które działają przeciwzapalnie. Dzisiaj proponuję Państwu przepis na curry z ciecierzycy z ryżem jaśminowym. To, co będziecie potrzebowali, to jest ciecierzyca, najlepiej już ugotowana, cebula, czosnek, papryka, papryczka chili. Papryczka chili po to, ponieważ kapsaicyna, która jest w niej zawarta, zwiększa wydzielanie insuliny oraz zmniejsza ekspresję przenośników glukozy. Czyli kapsaicyna będzie powodowała to, że mniej zostanie wchłoniętych węglowodanów z tego posiłku. Oprócz papryczki chili będziecie jeszcze potrzebowali Państwo szpinak mrożony, oliwy z oliwek, pasatę pomidorową, ryż jaśminowy, ale możecie go bez problemu wymienić na ryż parboiled, ryż basmati bądź ryż brązowy i przyprawy. Sól, pieprz czarny, mieszankę przypraw garam masala. Jeżeli nie uda się Państwu dostać tej mieszanki, to możecie sami ją skomponować na zasadzie doboru przypraw takich jak cynamon, koźradka mielona, kurkuma, pieprz czarny. Do tego jeszcze będziecie Państwo potrzebowali pieprz, czyli kajen. Na początku czosnek należy zgnieść, cebulę i czosnek obrać do skóry i pokroić w kostkę. Papryczkę chili posiekać razem z nasionami, wtedy potrawa będzie ostrza, jeżeli lubicie ostre dania. W garnku podgrzać łyżkę oliwy z oliwek, wrzucić cebulę i smażyć aż do zeszklenia. Następnie dodać czosnek, szpinak, papryczkę chili i przyprawy. Wymieszać i smażyć około 3 minut. Ciecierzycę należy odcedzić na sitku, przelać zimną wodą. Do garnka wsypać ciecierzycę i wszystko zalać pasatą pomidorową. Curry powinno gotować około 10 minut. W tym czasie należy ugotować ryż, odcedzić, dodać kurkumę i wymieszać. Warto do tego ryżu dodać również pieprz czarny, ponieważ piperyna, która znajduje się w pieprzu czarnym, zwiększa dostępność kurkumy. Później należy podawać razem z warzywami oraz polane oliwą z oliwek. Życzę Państwu smacznego. Mam nadzieję, że będzie ten rodzaj dania Państwu smakował.
Do rozmowy o cukrzycy wrócimy po przerwie. Naszym kolejnym gościem będzie Rosalia Maria Kobiałka, członek opolskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Pani Rosalia opowie o działaniach stowarzyszenia, ale również o swoim życiu z cukrzycą.